Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy w czasie reakcji już w świątecznym, coraz bardziej nastroju przedświątecznym. Mariusz Tołajkowski za konsoletą. Program zrealizuje Sławomir Orlik przy telefonach. Patrzę, czy jest. Jest, przyszedł już, bo do ostatniej chwili trwały ostatnie szlify przed dzisiejszym programem. I Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry, witamy. Kilka tematów dzisiaj, ale zacznę od zaległości. Od zaległości mailowych, ponieważ no sporo cały czas informacji mailowych otrzymujemy, ale nie tylko, telefoniczne również, no i zbiera się czasami trochę takich zaległości, które wypadałoby nadrobić. Otóż mail sprzed kilku dni, 13 grudnia, już tydzień minął. Dzień dobry, pisze słuchacz. Chciałbym się dowiedzieć, czy czas reakcji ma ochotę sprawdzić i odpowiedzieć na mail wysłany 22 listopada. Może są to pytania niewygodne, pyta słuchacz Grzegorz. I dnia 22 listopada pan Grzegorz przypomina, co napisał. Dzień dobry, napisał. Dziś 22 listopada o 8 rano w wiadomościach podana została informacja na temat darmowych szczepień dla seniorów przeciwko grypie oraz zgodnie z informacją, cytuję pan Grzegorz. W regionie jednak choruje coraz więcej osób od początku sezonu, czyli od września sanepid odnotował prawie 12 tysięcy takich przypadków. I tutaj dalej nie będę czytał, bo jest tego chyba z 10 cytatów pana Grzegorza. Panie Grzegorzu, to nie jest żadne niewygodne pytanie, tylko po prostu nie ten adres. Proszę z takimi pytaniami zwrócić się do redakcji informacji, a to jest czas reakcji. Jeszcze jeden mail. Szanowna redakcjo, a to świeży akurat, z 19. Kontaktuję się w sprawie stadionu Pogoni. Wszyscy wiemy, że nasze miasto potrzebuje nowego obiektu, pisze słuchacz. W takich sytuacjach, mówiąc najbardziej ogólnie, są tylko dwie możliwości. Modernizacja obecnego stadionu lub budowa nowego. Ponieważ modernizacja istniejącego obiektu okazuje się być kosztowna, zastanawiam się, czy nie byłoby możliwości wybudowania nowego stadionu na terenie należącym do klubu. Mam tu na myśli obszar bocznego boiska od strony ulicy Twardowskiego lub w koronie stadionu, gdzie obecnie jest parking dla samochodów. Nie wiem, czy ktoś brał pod uwagę te możliwości, jednak takie rozwiązanie byłoby najbardziej korzystne. Mielibyśmy tradycję i nowoczesność w jednym miejscu. Podejrzewam, że koszty budowy byłyby niższe niż modernizacja. Obecny parking mógłby zostać przeniesiony na teren dawnego basenu. Pozdrawiam, słuchacz. Ojej, ile na temat tego stadionu Pogoni, różnych koncepcji, różnych pomysłów na przebudowę, modernizację, a może by w ogóle zmienić lokalizację, może gdzieś w Dąbiu i tak dalej, i tak dalej. O ile pamiętam, to obecna oferta na modernizację czy też przebudowę stadionu jest to ponad 80 milionów więcej niż miasto w ogóle chciało wyasygnować na ten cel, więc mam wrażenie, że nic z tego nie będzie, zobaczymy. Natomiast tak ogólnie rzecz mówiąc, to odnoszę wrażenie, bo także otrzymujemy maile i telefony od państwa w różnych sprawach, także w sprawie stadionu, miejskiego stadionu, że no część mieszkańców Szczecina tematem jest już zmęczona i być może po prostu należałoby zrezygnować z tej bardzo kosztownej i dyskusyjnej, kontrowersyjnej inwestycji, a jakoś tak rzadko słychać o planach budowy szczecińskiego akwaparku na miejscu niegdysiejszej Gątynki, w tej chwili tam Haszcze, nic się nie dzieje, akwapark taki ogólnodostępny dla ludzi, dla dzieci. Mamy bardzo mało basenów, a przecież jesteśmy miastem otoczonym wodą, które się promuje jako floating garden, pływający ogród. Woda, 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 a baseny tak naprawdę tylko dwa. 25-metrowy na floating arenie i 50-metrowy i jeszcze 10-metrowy, który jest absolutnie niedostępny dla ludzi, dla mieszkańców Szczecina, bo tam tylko firmy wynajmują. Trochę mało tego, jak na miasto, które wodą się szczyci. Dobrze, teraz bulwar Piastowski, ławeczki z hotspotami tam stanęły, to znaczy takie urządzenia, gdzie jak się podchodzi, to można się połączyć z internetem za pomocą właśnie takiego hotspotu. Oczywiście, jeżeli ma się odpowiednie urządzenie z Wi-Fi. Słuchacz zadzwonił.
Brek, stały słuchacz. Takich przykładów to można mnożyć. Wspomnę, że kiedyś na Głębokim stał taki infomat i po 3 latach oczywiście został rozebrany, ale najnowszy kwiatek to są tak zwane ławeczki, hotspoty, które zostały chyba kilka miesięcy temu zainstalowane na bulwarze Piastowskim. Otóż po te i w nie niedzielę przechodziłem obok tych hotspotów ze swoim tabletem i chciałem sprawdzić, jak to działa. Okazało się, że działa kiepsko albo nawet w ogóle nie działa. Ale nie jest to najważniejsze, że to nie działa. Ciekawostka polega na tym, że widać gołym okiem, że są to buble, ponieważ widać gołym okiem, że woda do środka się dostaje i się skrapla i wewnątrz tworzą się takie sopelki. Prawdopodobnie los tych ławeczek nie będzie długi. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten telefon. Zobaczymy, co z tymi ławeczkami. Może nawet dzisiaj uda się te pytania słuchacza, co dalej z tymi ławeczkami, na te pytania uzyskać odpowiedź. Za chwilę nasz pierwszy gość, ale jeszcze przedtem mail od naszego słuchacza, który poprawia nas. Poprawia nas, jeżeli chodzi o wymawianie nazwy sklepu Carrefour. No, i pisze. Dzień dobry. Chodzi mi o prawidłową wymowę francuskiej nazwy Carrefour. Prowadzący audycję wymawia jako Carrefour. Tymczasem Polacy zwykle Carrefour czytają jako Carrefour, 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 Carrefour. Poprawnie należy wymawiać nazwę francuskiej sieci super i hipermarketów Carrefour. Należy przy tym akcentować ostatnią sylabę słowa, pisze słuchacz. Zgodnie z zasadami wymowy C przed samogłoską czytamy jako K, a O, U jako U. E jest nieme. Pierwszy sklep, wyjaśnia słuchacz, wybudowano na skrzyżowaniu 5 ulic we Francji, stąd też pomysł na nazwę w języku francuskim. Carrefour oznacza skrzyżowanie. Pozdrawiam, stały słuchacz Jacek. Mi się przypomniała taka stara sentencja, przypomniała mi się i przypomniałem ją sobie. Wyszukałem w internecie, stara sentencja. Jedno chyba z najbardziej znanych polskich zdań. A niechaj narody wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język znają. A zatem niech będzie Carrefour, Auchan, albo najbardziej podoba mi się Leroy Merlin, jako Marilyn Monroe. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia, 510-37-32, to jest numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl, to jest nasz adres mailowy. Pani Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego jest z nami. Dzień dobry, pani Hanno.
Dzień dobry, witam.
Obiecywałem 2 dni temu, że dzisiaj padnie odpowiedź na pytanie naszego słuchacza, który przejechał się autobusem linii 87 i stracił 5 zł w automacie. Proszę posłuchać tego telefonu.
Dzień dobry, stały słuchacz Robert Szczecina. Chciałem zgłosić taką dziwaczną sytuację. W sobotę, minioną sobotę, chciałem przejechać autobusem numer 87 z ulicy Kołątaja w stronę Podburza. Nie miałem biletu, był automat rzutowy w autobusie. Przeczytałem na nim informację, że automat nie wydaje reszty. Dziwne to trochę, ale okej, przyjąłem ten fakt. Miał kosztować 3 zł, wrzuciłem złotych 5 i nie stało się nic. Ani nie otrzymałem biletu, ani automat nie wrócił tej piątki. W związku z tym powtórzyłem całą procedurę wybierania biletu, czasu przejazdu, rodzaju itd., itd. Sytuacja dokładnie taka sama, nie stało się nic. Na automacie jest numer telefonu do ZDTM-u. Zgłosiła się bardzo miła pani, która poinformowała mnie o tym, że powinienem ten fakt takiego zachowania, w cudzysłowie zachowania automatu, zgłosić kierowcy. Na najbliższym przystanku zgłosiłem to kierowcy. Kierowca nie był zbyt przyjemny. Powiedział, że on tego nie widział, że czy ja mam świadków. Potwierdziłem, akurat dwie panie siedzące tuż przy automacie potwierdziły, że mogą być świadkami. Nie wspomnę o drobiazgu, że w autobusie jest monitorem, jest można to zweryfikować. Na tym sprawa się skończyła. Zostałem bez biletu z 5 zł, już pół biedy z tą resztą, bo godziłem się z faktem możliwej straty 2 zł. Natomiast chyba 2 przystanki minęły. Poszedł pan kierowca na kolejny, jeden z przystanków do mnie. Mówi, czy to pan zgłaszał ten problem? My tak. Ja dostałem przed chwilą telefon, że te automaty nie wydają reszty. My, proszę pana, wiem. Ale mówi, jeżeli, i teraz to jest klucz programu, jeżeli pan nie wrzuci odliczonej kwoty, to automat ani nie wyda kwoty, ani nie wyda biletu. Czyli można powiedzieć, że jest to swego rodzaju jawna kradzież w biały dzień. Pozdrawiam.
To tak, dla przypomnienia. Tak prawdę mówiąc nie wierzyłem, czy to prawda, może akurat ten automat był zepsuty, miał jakąś awarię, no bo nie wyobrażam sobie sytuacji, że automat, no dobrze, no niech już będzie, że ma napisane, że nie wydaje reszty. Pan wrzucił 5 zł, chciał bilet za 3, no nie wydaje reszty, no to oddaję te 5 zł i do widzenia. No trudno, trzeba sobie jakoś inaczej ten bilet kupić, może u kierowcy, może rozmienić. A tu się okazuje, pani Hanno, że coś jest na rzeczy, prawda?
Tak, wtedy automat zeżarł i nie oddał, powinien był wypluć tych 5 zł.
A nie wypluł.
Jeżeli, A nie wypluł. W takiej sytuacji, jeżeli coś się dzieje, próbujemy kupić bilet, w jakimkolwiek biletomacie i pieniądze nam zostały połknięte, a bilet nie został wypluty, albo został wypluty zły bilet. Cokolwiek ta transakcja nie przebiegła tak, jakbyśmy chcieli, tak jak powinno przebiec, to taką informację proszę zgłosić reklamacyjnie do Zarządu Drogi Transportu.
Pan zgłosił,
nie do kierowcy, tylko ale reklamacja musi mieć... No dzwonił, natomiast ciężko mi powiedzieć, pod jaki numer telefonu dzwonił i mogę jedynie przeprosić za wprowadzenie błąd. Natomiast reklamacja ma formę pisemną, trzeba ją złożyć do nas. Za każdym razem jesteśmy w stanie sprawdzić, że rzeczywiście taka transakcja była, ale...
Pani Hanno, forma pisemna, pan jedzie autobusem, zabrało mu 5 zł. No dobra, no może nie jest to wysoka kwota.
No dobrze, natomiast teraz momencik. Są pracownicy, którzy są odpowiedzialni za biletomaty. Serwisują je, sprawdzają, wybierają monety albo dorzucają, jeżeli ich brakuje. No więc jeżeli pan, ale jakby państwo sobie wyobrażacie, że w tej sytuacji, w której jest pan, dzwoni po telefon i przyjeżdża ktoś z drugiego końca miasta i oddaje temu pan 5 zł. No niestety nie ma takiej możliwości, więc jeżeli ktoś ma taką przygodę z biletomatem i finansowo jest stratny, to musi złożyć reklamację i to jest normalna, standardowa procedura zgodnie z regulaminami w formie pisemnej.
Pani Hanna, ale to nie chodzi o reklamację.
Ale nie chodzi o reklamację. Chciałabym wytłumaczyć, o co chodzi z tymi biletomatami. Jeżeli na biletomacie jest napisane, że nie wydaje reszty, to znaczy, że w kasetach nie ma monet, które umożliwiają wydanie tej reszty. I teraz, jeżeli chcemy mimo wszystko kupić bilet, to niestety mamy dwie sytuacje. Albo wrzucamy 5 zł i chcemy kupić za 2 zł. Biletomat nie ma jak wydać reszty, to wypluwa tych 5 zł.
A
tak
tego nie robi?
Być. A jeżeli tego nie robił, to składamy reklamację. Jedziemy sobie tym autobusem spokojnie, nie przejmując się, bo w razie kontroli biletowej jesteśmy w stanie my jako zarząd dróg udowodnić tak i cofnąć ewentualną karę, więc tu się proszę nie martwić.
A czyli trzeba ją przyjąć, zapłacić, a potem ewentualnie możecie cofnąć, złoży się reklamację na piśmie i udowodni się, że jeszcze się te 5 zł wrzuciło, bo to nie jest takie proste. Pan mówi tutaj, że dwie osoby musiał ze sobą przyprowadzić do kierowcy, żeby udowodnić, mimo że w autobusie jest monitoring. A więc zaczynają się schody pani.
Nie, ale wie pan co, nie, to nie są żadne schody, tylko trzeba sobie uświadomić jedną rzecz. No niestety, jeżeli coś się wydarzy, no to ktoś musi udowodnić, w sensie my sprawdzić, czy rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, ponieważ ja jakby nie wątpię w ogóle w uczciwość tego pana, ale proszę mi wierzyć, że sytuacji, w której ktoś mówi, że coś się wydarzyło i oczekuje od nas jakby zwrotu kosztów czy jakiejś sytuacji i kłamstw z tym związanych jest dużo. I to są normalne procedury wszędzie. Jeżeli coś się zadzieje, to musimy w formie pisemnej poinformować, że coś się zadziało. My sprawdzimy i przeprowadzimy zwrot.
Pani Hanno, to może zapytam inaczej. Czy jest to normalne działanie biletomatu? Bo ja nie wiem, czy jest to normalne działanie biletomatu, że on nie zwraca tych 5 zł, bo może tak jest.
Że nie.
Wrzuca się 5 zł, on nie ma wydać reszty, ktoś naciska guzik, że chce bilet za 3, no to biletomat w tym momencie głupieje, nie wie co zrobić i nic nie robi.
Biletomat ma obowiązek wypluć,
tak.
A jeżeli wstrętny biletomat
zepsuł.
To znaczy, że na przykład jest jakaś awaria, jest zepsuty i to
Rozumiem.
Musi być naprawione.
To jest bardzo ważne wyjaśnienie dla naszego słuchacza, że ten biletomat był zepsuty, miał awarię i dlatego nie oddał 5 zł.
Tak. No więc taka jest sytuacja, więc jeżeli pan, no oczywiście, że powinien oczekiwać zwrotu i my zwrócimy tam panu te pieniądze, ale musimy też wiedzieć, jakim autobusem jechał dokładnie, o której godzinie, żeby sprawdzić, który to bilet ma, sprawdzić jakby w systemie, czy rzeczywiście taka transakcja miała miejsce i oczywiście zwrócić temu panu za te bilety.
Dobrze, pani Hanno, rozumiem. Tak? A teraz co do tych biletomatów, to czy nie można było na nich napisać trochę więcej tego wyjaśnienia, że uważaj, jak wrzucisz 5 zł, a wybierzesz bilet za 3 zł, to nie dostaniesz w ogóle reszty, a jeszcze może się zdarzyć, że 5 zł tych nie dostaniesz. Jakaś bardziej obszerne wyjaśnienie, bo biletomat, biletomat, który nie wydaje reszty, wydaje mi się trochę dziwnym urządzeniem, prawdę mówiąc, no bo co to takie,
Tylko proszę jakby uświadomić sobie jedną rzecz. Biletomat ma ograniczony wielkościowo monitor. Gdybyśmy chcieli pełną, poprawną polszczyzną i elaboraty do naszych pasażerów ukochanych pisać, no to jakby nie starczyłoby nam przystanków na linii, żeby oni to wszystkie te regulaminy, informacje przeczytali.
To inaczej.
To
dlaczego? To dlaczego on nie wydaje reszty? Czy też biletomaty w ogóle?
Ten automat, jeżeli nie wydaje reszty, jeżeli pojawia się komunikat, że automat nie wydaje reszty, to znaczy, że po prostu nie ma w kasetach odpowiednich monet.
Normalnie on wydaje resztę, tylko że akurat tak się zdarzyło, że w kasecie nie miał, więc sprawdził i
on
powiedział, uważaj, ale nie wydam ci reszty. Rozumiem.
Tak. I bardzo chciał powiedzieć ten wieletomat nawet, że bardzo mu przykro, że nie wyda reszty. Natomiast rzeczywiście jest tak, że jeżeli...
Ale nie miał na to miejsca na monitorku.
Nie miał miejsca. Jeżeli nie ma tych monet, to on nie ma takiej możliwości. W związku z tym są dwie sytuacje. Albo on wypluje tą monetę, powinien to zrobić, albo możemy wybrać sobie takie nominały, które będą jakby zawierały tę wartość, którą mamy. Na przykład, jeżeli chcemy bilet za złotówkę, mamy 2 złote, no to wybierzmy, że chcemy tam 2 bilety po złotówce. No niestety.
Albo, a jeżeli mamy 5 zł, tak jak słuchacz, 5 zł chciał za 3, to niech wybierze 2.
No to mógł sobie kupić za 5 zł i wtedy mógłby sobie jeździć 2 godziny komunikacją miejską na przykład. No takie są warunki.
Proszę w takim razie, proszę Państwa, czytać, co na tych monitorach się pojawia. Jak nie ma wydać reszty, bo może się tak zdarzyć, że w kasetce nie ma, no to trzeba tak wybrać taki bilet, żeby się zgadzało idealnie. Wtedy nie powinno być problemów, tak?
Ten pieniążek, na przykład tego pieniążka.
A jeżeli nie wypluwa, no to wtedy...
Zachęcam.
Pani Hanno, jeszcze pan Marek do nas zadzwonił. Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Wesołych świąt dla państwa.
Wesołych świąt, panie Marku.
Pani Pieczyńska przewiduje gotowe formularze u kierowców reklamacyjne. Czy one będą, żeby to szybciej szło po prostu? A poza tym jeszcze tak żartobliwie pozdrawiam wszystkich kierowców i pasażerów. I te automaty może zlikwidujmy, bo to są automaty hazardowe. Wesołych świąt.
Panie Marku, dziękuję bardzo. Wesołych świąt. Jeszcze pan Robert, halo, panie Robercie, witamy.
Ja zgłaszam ten problem. Tutaj ta pani, która przed chwilą się wypowiadała, nie powiedziała jednej bardzo ważnej rzeczy, nie wyjaśniła tego. Ja powtórzę dokładnie. Pan kierowca na kolejnym przystanku podszedł do mnie i powiedział tak. Drogi panie, dostałem telefon, zakładam, że z dni temu, że jeżeli pan nie wrzuci dokładnie odliczonej kwoty, to nie otrzyma pan ani kwoty, ani biletu. Więc kwestia reszty, bo ja się godzę zresztą. Rozumiem to, co pani mówi, że był uszkodzony, natomiast nie było żadnego komunikatu, że był uszkodzony. Po prostu widocznie tak to działa. Jeszcze dodatkowo dodam, że na obudowie automatu jest taki napis przy takiej kasecie wyrzutowej, bilety reszta. Rozumiem, że to jest wersja tańsza tego automatu i nie wydaje reszty. Ale o resztę nie chodzi, chodzi o bilet. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Aha, czyli to nie było tak, że on nie odrzucił, nie wydał tej piątki z powrotem, nie oddał. Bo się zepsuł, tylko według słuchacza, że po prostu kierowca mu podał taką informację, że on po prostu tego nie robi, nie, bo nie.
Kierowca wprowadził pasażera ewidentnie w błąd, więc jeżeli słuchacz zwróci się jakby do nas z informacją, ja zachęcam do tego, żeby podał, jakim autobusem dokładnie jeździł, ponieważ trzeba zweryfikować, dlaczego ten kierowca wprowadził w błąd pasażera, czy z niewiedzy, czy z jakiejkolwiek innej sytuacji, ponieważ nie ma tak, że automaty zabierają pieniądze, zżerają i nie oddają ich później, tak? Nie może tak być. To nie są żadne hazardowe i nikt na tym nie zbija kokosów. To ewidentnie była sytuacja, w której nie było monet i dlatego nie wydało reszty, a nie wypluło, ponieważ ewidentnie tam jakaś awaria. No ciężko mi jest powiedzieć dokładnie, co się wydarzyło. Natomiast zasada jest taka, że jeżeli nie możemy zakupić biletów w nominale, który wybraliśmy, to automat wypluje. W sensie, że jak mam 5 zł i chcę za złotówkę, to on jak nie wyda resztę, to mi wypluje tych 5 zł. Tak?
Pani Hanna Pieczyńska.
Nie zadzieje, to trzeba to zgłosić.
To trzeba zgłosić na piśmie. Pani Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dziękuję za rozmowę. Wesołych świąt.
Dziękuję,
pozdrawiam. Życzę.
Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Teraz pani Renata Łażewska. Z nami radna klubu Bezpartyjni i przewodnicząca Rady Osiedla Skolwin. To jest bardzo ważne. Dzień dobry pani Renato, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry. Kłaniam się wszystkim studiom, kłaniam się mieszkańcom.
Co jakiś czas wraca do nas temat fosfanu i tego, co z kominów fosfanu wydobywa się czasami. Ostatni telefon otrzymaliśmy w sobotę. Proszę posłuchać.
Dzień dobry. Ja mówię z Wrocławia, stały słuchacz. Chciałem powiadomić pana, że sama siarka i same żółte świństwo leci akurat w tą stronę. Wszystko tu opada, a z kaszy człowieka bierze. Tak przyjemnie jest oddychać tym powietrzem. Strasznie. Jakoś się tym nikt nie przejmuje. A jak karpie, to temat się rozpocznie, że są duszone, że są mordowane. A to, że ludzi się truje i nikt nic nie robi. Dziękuję.
No właśnie, to jest przypomnienie tego telefonu. Ostatni sygnał z soboty. Przez jakiś czas była cisza, nikt do nas nie dzwonił, co wcale nie oznacza, że z kominów fosfanu nie wydobywał się jakiś niepokojący dym, ale wcześniej mieliśmy i telefony, i maile w tej sprawie, i także rozpoczęły się jakieś działania zmierzające do tego, żeby przynajmniej skontrolować to, co wydobywa się z kominów fosfanu. Oczywiście mieliśmy przedstawiciela tej firmy jako gościa w naszym programie, który przekonywał, także otrzymaliśmy obszerny mail w tej sprawie, że nic niepokojącego z kominów wydobywać się nie może. Jeżeli ten dym jest biały i gęsty, to nie oznacza, że jest trujący. Pani Renato, pani jest przewodniczącą Rady Osiedla Skolwin. Czy może pani potwierdzić, czy ma pani takie sygnały od mieszkańców północnych osiedli Szczecina, że coś jest nie tak z tymi kominami?
Już państwu sprawę tu referuję. Drodzy państwo, nie tylko jestem przewodniczącą Rady Osiedla, ale właściwie całe moje życie mieszkam w Skolwinie, więc niedalekim sąsiedztwie i od fosfanu, i od zakładów chemicznych Police, jakby w tej strefie przemysłowej, która gdzieś naraża nas mieszkańców na mniej czyste powietrze. Kwestia fosfanu to była kwestia, na którą mieszkańcy zwracają uwagę już jakiś czas. I ma pan rację, że od pewnego czasu, mniej więcej od wakacji, jakby sprawa troszeczkę przycichła. Wcześniej otrzymywałam maile z informacjami o tym, że jest na przykład powietrze właśnie takie męczące czy duszące i one zawsze przychodziły w okresach weekendowych. No mieszkańcy no jakby postrzegają to jak jakoś świadome tam działanie firmy i moją rolą było wtedy przekazać ten mail do naszego Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, a wiem, że kompetentnym adresatem jest WIOŚ i po prostu WGKiOŚ przekazywał do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska te maile. Wiem także, że mieszkańcy Stołczyna no, skrzyknęli się grupką, zrobili takie zdjęcie, wrzucili na Facebooka, gdzie maseczki pozakładali na buzie i pokazują, że jakby już tej sytuacji nie są w stanie dalej udźwignąć. I chociaż nie jestem członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, to żywo się tą sprawą interesowałam. Wiem, że we wrześniu odbyło się takie spotkanie w ramach pracy komisji, można by to nazwać trójstronne. Tam pojawili się mieszkańcy, no oczywiście uczestniczyli w komisji radni jak zawsze, ale pojawili się także przedstawiciele fosfanu i jakby no wspólny wniosek dotyczył kwestii, że trzeba by tu w Stołczynie zamontować taką stałą stację pomiarową czystości powietrza. Ta stała stacja najbliższa znajduje się gdzieś tam w okolicach Warszewa, w odległości już ponad 4 kilometrów, więc jakby ona precyzyjnie nie określa, te pomiary precyzyjnie nie pokazują tego, co akurat czym oddychają mieszkańcy Stołczyna, bo ci są najbardziej zagrożeni, ewentualnie właśnie sąsiedzi, czyli mieszkańcy Gocławia czy Skolwina, w zależności od kierunku wiatru. No i co jeszcze mogę tu państwu powiedzieć, że mamy teraz nową komisję edukacji, ale komisję gospodarki komunalnej, nową panią przewodniczącą, której ta kwestia także leży na sercu. Jestem pewna, że tym tematem będzie się zajmowała nadal.
Pani Renato, dzisiaj także próbowaliśmy miasta. Przepraszam, że przerwę, próbowaliśmy zaprosić także do dyskusji właśnie przewodniczącą Komisji do Spraw Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, panią Jolantę Balicką, ale nie zechciała wziąć udziału w naszym dzisiejszym programie. Wrócę do tego wątku stałej.
Ale skomunikowała się ze mną i wie, że tak? Jakby jestem tu u źródła i mogę mieć wiedzę większą. Pani Jola przewodniczy tej komisji tak naprawdę od dwóch spotkań. Ale jeszcze bym chciała powiedzieć, co w tej kwestii się dzieje w naszym mieście, bo to jest rzecz, która może świadomość ekologiczna nasza dzisiaj wzrosła. Mamy wiedzę na temat zanieczyszczeń, mamy wiedzę, jak to funkcjonuje w innych miastach, jak to funkcjonuje u nas. W związku z tym jakby stworzono cały taki cykl działań pod hasłem Klimat dla Zdrowia i tam są takie trzy elementy. MEWA, czyli program MEWA, miasto dofinansowuje mieszkańcom wymianę pieców, tych właśnie takich bardzo kopcących, na bardziej ekologiczne. Tu chodzi przede wszystkim o instalowanie możliwości, wykorzystanie możliwości gazu.
Tak? No zamiana źródła ogrzewania, wiemy.
Tak jest. Następny program Platan, czyli systematyczne prowadzenie nasadzenia, choć my tu na północy można powiedzieć, że tej zieleni mamy pod dostatkiem, żadne inne osiedla i tyle nie mają. No i teraz ta nowość, ekopatrol. I to jest chyba szansa.
Wyposażony w dron.
Dla Stołczyna zakupiono 2 drony, tak, które mogą wezwanie mieszkańca poprzez Straż Miejską albo poprzez Alert Miejski wystartować i mierzyć tę jakość powietrza gdzieś tam nad wskazanymi miejscami, czy kominami, czy mieszkaniami. To jest narzędzie. Wiemy, że bardziej zależy nam na stałym pomiarze, stałym czujniku, jakby na tym, żeby mieszkaniec widział czarno na białym, że to, co w tej chwili jest emitowane, to nie jest coś, co stanowi dla niego zagrożenie. No i cóż mogę powiedzieć, że zrobię wszystko, aby jak najszybciej taki czujnik powietrza...
Ta stała stacja pomiarowa, o tym była mowa także w czasie reakcji. Zgodę, o ile pamiętam, także wyraziły władze Fosfanu i no czekamy na to, aby ta sprawa ruszyła, także zaangażowali się w tę sprawę miejscy radni, aby taka stała stacja pomiarowa w pobliżu Fosfanu pojawiła się, bo tak jak pani wspomniała, najbliższa to jest około 4, bodajże 5 kilometrów od Fosfanu. Pan Marek do nas zadzwonił, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
Ja chciałem potwierdzić to w sobotę, bo sobota, niedziela to tam jest normalnie, tak wydobywa się ten, nie wiem, te opary, te nazwijmy to te dymy. Jeden był biały, drugi był taki brązowawy, taki lekko, taki rudawy. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć tylko jedno, że mamy drony. Więc można sprawę zobaczyć bardzo
Można
szybko.
Sprawdzić, zobaczyć, czy co wydobywa się z tego komina przy pomocy drona, ale ja nie wiem, czy ten dron może latać nad Fosfanem i czy do tego w ogóle jest przeznaczony.
No właśnie, bo może być tak, że po prostu się popsuje.
Dziękuję panie Marku za telefon. Pozdrawiam, do usłyszenia. Pani Renato, właściwie to możemy podsumować naszą rozmowę w ten sposób. Czekamy na stałą stację pomiarową. Tak, mam nadzieję, że miejscy radni będą pilnowali tego tematu i żeby ta stacja tam się pojawiła. No i pytanie bardzo krótkie, czy rzeczywiście ten dron mógłby także unieść się nad kominami Fosfanu i zobaczyć, co z nich wydobywa się? Czy nie?
No tu kompetentnie nie odpowiem na to pytanie. Wiem, że jego celem czy przeznaczeniem jest właśnie kontrola bardziej indywidualna zabudowań w domu. Czy tam możliwości techniczne takie ma, czy nie.
Tego też
Ale
nie
myślę,
wiemy.
Że mieszkaniec, jeśli nie zobaczy tak odczytu, to do końca będzie nieufny i ciągle będzie myślał, że tam mimo wszystko gdzieś ktoś próbuje jakąś sprawę zatuszować, a to na pewno nie jest celem ani naszego miasta, ani Rady Miasta, ani nikogo. My tam mieszkamy. My chcemy na jakimś takim właśnie odczycie móc widzieć, jakie jest natężenie tych szkodliwych substancji w naszym powietrzu, którym oddychamy. I ta stacja kontroli, czy ten czujnik na stałe zamontowany, to chyba będzie najlepszą rzeczą. Mam nadzieję, że to się po nowym roku sprawa już zacznie tak poważnie konkretyzować.
Pani Renata Łażewska, radna klubu Bezpartyjni, przewodnicząca Rady Osiedla Skolwin, była naszym gościem. Dziękuję pani Renato za rozmowę. Pozdrawiam, wesołych świąt życzę. Do usłyszenia.
Wzajemnie wszystkim państwu błogosławionych świąt. Dziękuję.
Teraz o fosfanie jeszcze będzie. Pan Mariusz Adamski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim, jest naszym gościem. Dzień dobry panie dyrektorze, witam.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No i na początek, czy historia fosfanu jest panu znana?
Historia fosfanu jest znana w Urzędzie Marszałkowskim. Należy podnieść tutaj, że zakład w ogóle funkcjonuje już bardzo wiele lat, od chyba 1926 roku w Szczecinie. Natomiast jeśli chodzi o uciążliwości generowane, myślę tutaj głównie o uciążliwościach odorowych, ponieważ takie sygnały docierały do nas w ostatnim czasie. Te uciążliwości były generowane przed rokiem 2008. Na początku lat 2000 i wówczas doszliśmy do porozumienia tutaj pomiędzy Inspekcją Urzędem Miasta, Urzędem Marszałkowskim, który wówczas przejął kompetencje od wojewody w przygotowaniu pozwoleń dla tego zakładu. Doszliśmy do porozumienia, iż zakład dokona modernizacji i taka modernizacja w 2008 roku została wykonana. Zakład się wywiązał z obowiązków na nałożonych przez urząd i wówczas zostało zweryfikowane również pozwolenie zintegrowane wydawane przez Urząd Marszałkowski, które w swoich szczegółach tak naprawdę określa standardy emisyjne lub dopuszczalne graniczne wartości emisji. I należy tutaj podkreślić, że te wartości emisyjne nie były przekraczane przez zakład Fosfan. Mówię to z takim przekonaniem, ponieważ mówimy tutaj o zakładzie, który jest praktycznie permanentnie monitorowany przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Słuchałem Państwa audycji przed kilkoma minutami, gdzie Państwo zastanawiali się nad kwestią badania przez drony. Oczywiście jest to możliwość, która głównie kierowana jest do domów jednorodzinnych, natomiast ten zakład jest praktycznie objęty stałą kontrolą Inspekcji Ochrony Środowiska i ze strony inspekcji takich sygnałów nie otrzymaliśmy, jakoby jakiekolwiek wartości emisji ścieków czy odpadów były przekraczane w tym zakładzie. Wszelkie te kwestie są generowane w normach określonych przez przepisy prawa.
Panie dyrektorze, ale jak często te kontrole, bo to nie jest coś na zasadzie stałej stacji pomiarowej, takich stacji w Szczecinie funkcjonuje kilka, tak jak już była mowa i we wcześniejszych czasach reakcji, a także przed kilkoma minutami w rozmowie z panią Renatą Łażewską. Takiej stacji w pobliżu Fosfanu, czy też na terenie samego Fosfanu po prostu nie ma, a jest to firma, która działa wręcz w mieście, jakby w pobliżu budynków mieszkalnych. Skargi mieszkańców na odór są, także przydałaby się taka stacja, ale wrócę do tego pytania. Jak często takie kontrole są, przeprowadzane? W jakim terminie? Czy są one zapowiadane? I czy z tego właśnie względu mogą być miarodajne? Bo jeżeli zapowiedziana kontrola dosyć rzadko, to może ona tak naprawdę nic nie wykazać.
Panie redaktorze, żeby być precyzyjnym, musiałbym trochę odpowiadać za Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska, ponieważ to Wojewódzka Inspekcja jest takim organem, do którego kompetencji należy kontrola pracy instalacji, czy jest ona zgodna z pozwoleniem wydanym przez Urząd Marszałkowski, czy też są tam jakieś wykroczenia ponad to pozwolenie. Natomiast z tego porozumienia, które podpisaliśmy w 2008 roku, wynika taki fakt, iż każdorazowe jakby przekroczenia, które gdzieś byłyby sygnalizowane przez mieszkańców, będą odnotowane, czy to przez dyżurnego technicznego miasta, czy przez urząd, czy przez Straż Miejską, będą kierowane do WIOŚ-u i wojewódzki inspektor będzie podejmował reakcję, jeśli takie uciążliwości wystąpią. W związku z tym takie działania kontrolne były podejmowane i nie mieliśmy...
Nie było sygnałów.
Nie było sygnałów, że są tam jakiekolwiek przekroczenia. Tak?
Także rozmawialiśmy oczywiście z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w tej sprawie i także otrzymaliśmy potwierdzenie stamtąd, ale to było już jakiś czas temu, że nie było żadnych niepokojących sygnałów dotyczących fosfanu podczas przeprowadzanych tam kontroli. Ale tak jak mówię, cały czas są te skargi, cały czas, zresztą mogą Państwo zobaczyć także na naszej stronie internetowej film nagrany całkiem niedawno, kilka dni temu bodajże, film, który pokazuje właśnie ten komin fosfanu i jaki gęsty, żółtawy dym z tego się komina wydobywa. Być może to nie jest nic szkodliwego, jakaś para wodna wymieszana z czymś tam, ale jednak. I powraca to pytanie właściwie o tę stałą stację pomiarową. Panie dyrektorze, czy Wydział Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim mógłby także dołączyć się do tego pomysłu i w jakiś sposób promować zainstalowanie tam stałej stacji?
Jestem przekonany, że powinniśmy dołączyć do orędowników za zainstalowania takiej stacji, chociaż jako Urząd Marszałkowski nie mamy takich kompetencji, ale powinniśmy wspólnie rozmawiać, żeby taka stacja zaistniała w tym miejscu, mając na względzie głównie tą stronę społeczną, ponieważ tutaj należy podkreślić, że zakład istniał od wielu lat, natomiast ta zabudowa ciągle zbliża się do tego zakładu i mając na względzie komfort życia mieszkańców, kierowców należałoby jednak taką stację zainstalować, chociażby z tego względu, żebyśmy mieli przekonanie, czy faktycznie jakieś substancje szkodliwe są emitowane, czy też jest to kwestia odorowa, a tutaj możemy mieć troszeczkę bardziej skomplikowaną sytuację, ponieważ
no nie ma odpowiedniego prawa.
Kwestie odorowe nie są uregulowane prawnie i jest to niestety w wielu krajach, ponieważ jakby skuteczność takiego pomiaru odorów jest w wielu kwestiach kwestionowana czasami i no, te regulacje nie są podjęte w wielu krajach, jeśli chodzi o sprawy odorowe.
Pan Mariusz Adamski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim. Dziękuję. Przepraszam, panie dyrektorze. Dziękuję za rozmowę. Wesołych świąt życzę. Dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego.
Za chwilę pani Celina Wołosz, rzeczniczka spółki Żegluga Szczecińska, turystyka i wydarzenia, ale przedtem jeszcze telefon od naszej słuchaczki z mieszkanki bloków należących do TBS-u przy ulicy 5 Lipca. Trochę długi telefon i od razu, a to może po telefonie, bo taka prośba ode mnie o wyjaśnienie. Proszę posłuchać.
Dzień dobry, mówi Grażyna. Ja dzwonię ze Szczecina z ulicy 5 Lipca. Jestem mieszkanką budynku tu TBS-owskich. I chciałam się zapytać, jak to jest, że nie można nigdzie postawić auta, nigdzie. Po prostu jest tak zapchana okolica autami, a na takim małym parkingu, na zapleczu takiego małego domku, jest 10 miejsc parkingowych. Od lat stoją, trudno powiedzieć, żeby stały, dwa wraki samochodowe, ale od lat. I jeszcze wczoraj zajechała nisko podwoziówka, wywaliła Jeepa koloru żółto-pomarańczowego, taką, nie wiem, jakąś hybrydę, która nie zjechała z tej podwoziówki o własnych siłach, czyli ją wypchnęli i jeszcze ten samochód trzeci stanął, chyba ze zgodą TBS-u, no bo skąd? Jak to mógłby sobie pozwolić na to, żeby nisko podwoziówka wjeżdżała na parking, wyładowywała? I na 10 miejsc parkingowych 3 są po prostu zajęte stale wciąż i nieodwołalnie. Pisaliśmy mnóstwo pism do TBS-u. Wszystko jakby kamieniem o ściany. A wiadomo, czyje to są auta, te dwa wcześniejsze, wiadomo, bo to ludzie są, którzy mieszkali tutaj kiedyś, już je teraz wyprowadzali podobno, ale to były dwa samochody mieszkańców TBS, a ten trzeci wczoraj, no to po prostu to było no kuriozalne zjawisko. Jeśli mogłabym prosić o interwencję radia, to byłoby fajnie do usłyszenia.
Dziękujemy za ten telefon i no być może to jest jakieś takie składowisko zepsutych samochodów, nie nadających się do użytku, nie wiemy. I powiem tak, no bardzo nam trudno było zlokalizować to miejsce. Przeglądaliśmy na mapach i nie wiemy dokładnie, o który parking, o które miejsce chodzi, więc prosimy o skonkretyzowanie, podanie numeru i wtedy, no bo trzeba to wiedzieć, czy to jest teren prywatny, czy to jest teren należący do miasta, żeby w ogóle wiedzieć, w jaki sposób tematem się zająć. No po prostu wiedzieć, gdzie to jest. Prosimy o sprecyzowanie, jakiś numer. Teraz pani Celina Wołosz, rzeczniczka spółki Żegluga Szczecińska, turystyka i wydarzenia. Dzień dobry, pani Celino.
Dzień dobry, witam.
To może na początek od tych ławeczek zaczniemy. Przy bulwarze, na bulwarze Piastowskim słuchacz i ten telefon państwu zaprezentowaliśmy na początku naszego programu. Mówił o ławeczkach, które są hotspotami jednocześnie. To znaczy można usiąść na takiej ławeczce i posurfować sobie. Słuchacz mówi, że to nie działa. A mało tego, to jeszcze obawia się, że niedługo w ogóle przestanie działać, bo podobno tam woda zalewa te urządzenia. Pani Celino.
No więc tak, jestem troszeczkę zaskoczona, ale już mówię, są ławeczki, które powstały w ramach szczecińskiego budżetu obywatelskiego i myślę, że wszystkie tutaj no, sytuacje, które jakieś tam powodują, że one gdzieś tam przestają działać, to trzeba zgłaszać do Urzędu Miasta i tam zainterweniują od razu pracownicy, także myślę, że tutaj to ja przekażę natychmiast te informacje i zajmiemy się tą sprawą jak najszybciej.
Dobrze, to proszę przekazać, bo szkoda by było, prawda? Trochę pieniędzy to... zwłaszcza budżet obywatelski, ale nieważne jaki budżet, to są po prostu nasze pieniądze. Jeżeli coś jest na rzeczy i to wszystko niszczeje tam, to może należałoby to, no nie wiem, poprawić te ławeczki, żeby woda im nie szkodziła.
Jak najbardziej zainterweniujemy w tej sprawie, zobaczymy co tam się dzieje i zajmiemy się tym.
Pani Celino, teraz jarmark bożonarodzeniowy, to jest Aleja Kwiatowa, Plac Żołnierza i także chyba aż do Placu Lotników jarmark się ciągnie. Jak długo to potrwa?
Jarmark trwa do niedzieli, do 23 grudnia, więc jeszcze przed samymi świętami można do nas przyjść, odwiedzić nas i zrobić takie świąteczne zakupy, bo jest w czym wybierać. W tym roku mamy bardzo dużo wystawców w porównaniu do ubiegłych lat, do pierwszej edycji, czyli 2016 roku, ta liczba wystawców się podwoiła, bo na początku mieliśmy ich ponad 40, w tym roku mamy ponad 80. Wśród wystawców mamy i oczywiście tutaj artykuły spożywcze, wędliny tradycyjne, chleby, miody, pierniki, pierogi, które na wigilijnym stole zawsze się znajdują. Mamy też mnóstwo asortymentu takiego dekoracyjnego bożonarodzeniowego, bo mamy i bombki, i choinki pięknie wykonane nie tylko ze świerku, ale także z różnych szyszek czy innego tworzywa. To jest mnóstwo rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Warto po prostu przyjść, pospacerować się, przekąsić coś, bo coś na ząb też się u nas znajdzie, coś tak na szybko, jak takie rzeczy jak churrosy czy frytki, ale też oczywiście mamy grzane wino, ciepłą czekoladę, herbatę, kawę.
Podobno karuzela, jest. Ja tam nie byłem, ale podobno karuzela także jest, tak? Pani Celino, jest karuzela.
Mamy karuzelę wenecką.
Ktoś do nas dzwonił, że jest strasznie droga.
To myślę, że to jest pojęcie dosyć względne, czy to jest droga, czy nie droga, ponieważ my tej ceny nie ustalamy. Ta cena jest ustalana tutaj przez przedsiębiorcę, który ma takie same ceny w innych miastach, na innych jarmarkach.
Rozumiem. Dostaje zgodę na prowadzenie jakiejś działalności, straganu, czy też karuzeli i ustala sobie cenę. Jak domyślam
się, oczywiście tutaj
ceny nie są niskie już za zainstalowanie się na jarmarku bożonarodzeniowym, prawda?
Jeśli chodzi o wystawców takich, którzy są w tych domkach drewnianych, to ta cena nie jest żadną tajemnicą, ponieważ przecież my przed uruchomieniem jarmarku prowadziliśmy tą sprzedaż i każdy mógł wejść na platformę sprzedażową i dowiedzieć się, ile to kosztowało. To jest ponad 2000 przez cały tutaj czas trwania jarmarku. Już w tej kwocie jest zliczony prąd. No, ale atrakcje stałe typu karuzela czy inne, czy jakieś kolejki. W każdym mieście, gdzie sprawdzaliśmy, są płatne dla każdego odwiedzającego, więc to nie jest żadną, tutaj nie jesteśmy żadnym wyjątkiem. I myślę, że po prostu mieszkańcy wcześniej byli przyzwyczajeni, do tego, że ta atrakcja była bezpłatna, ponieważ to my opłacaliśmy ten cały koszt związany z transportem, z rozstawieniem i działalnością tej atrakcji, a w tym roku zdecydowaliśmy się po prostu te pieniądze przeznaczyć na co innego. Uruchomiliśmy kino, którego wcześniej nie było. Mamy bardzo bogaty program tutaj artystyczny, także to wszystko sprawiło, że te karuzele teraz są płatne. Czy drogo, czy niedrogo, to nie mnie oceniać. Myślę, że każdy może tutaj skorzystać z tej atrakcji, a my po prostu mamy mnóstwo innych darmowych rzeczy, na które serdecznie zapraszamy, bo od rana do wieczora w weekendy się dzieje bardzo dużo. W piątek zaczynamy warsztatami, bezpłatnymi warsztatami tanecznymi. Oczywiście codziennie jest właśnie to kino.
Cały czas mówimy o jarmarku bożonarodzeniowym, tak?
Się.
Warsztaty taneczne. No.
Tak, mamy zaraz po Bożym Narodzeniu jest Sylwester, przypominam, karnawał.
Oczywiście,
więc
trzeba rozruszać trochę.
Więc wypada troszeczkę potańczyć, nauczyć się czegoś nowego. A w soboty, w niedzielę mamy dużo animacji takich świątecznych, dużo koncertów kolęd. Mamy spotkania z Mikołajem. Można przyjść do nas na symulator deski snowboardowej. W sobotę także zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców na pokaz tutaj LED Show o godzinie 16:30, który już mieliśmy okazję zobaczyć chociażby podczas jarmarku niepodległościowego, który przyciągnął bardzo dużo oglądających, także to też u nas będzie w ten weekend. Ponadto będziemy mieć w niedzielę wspólne morsowanie na Placu Lotników, także to są rzeczy, które wydaje mi się, że do tej pory ich nie było.
A rozwija się jarmark bożonarodzeniowy.
Zgadza się, z roku na rok jest coraz więcej rzeczy, my też wzbogacamy ten program i staramy się, żeby oprócz rzeczy komercyjnych było mnóstwo rzeczy takich bezpłatnych.
Pani Celina Wołosz, do końca niedzieli jarmark.
Do końca niedzieli, zapraszamy. Tak, jesteśmy. 3 place w centrum miasta. Serdecznie zapraszamy.
Pani Celina Wołosz, rzeczniczka spółki Żegluga Szczecińska, Turystyka i Wydarzenia. Pozdrawiam, wesołych świąt pani Celino życzę.
Dziękuję również, wszystkiego dobrego.
To wszystko w czasie reakcji. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.